Edukatki.
Polski podcast edukacyjny.
Doczekałem się.
Rozmowy z ludźmi, dla których edukacja jest pasją.
Edukatki.
Dzień dobry, Marcin.
Dzień dobry, Jacku. Witajcie, nasi słuchacze. To kolejny odcinek Edugadek. Tym razem...
Który? Sprawdziłeś?
83. Mówię z pamięci, ale wydaje mi się, że...
Dobrze, to niech będzie. 83. odcinek
poświęcony?
Edugadek. Poświęcony. Oj, to wiesz, to trudne pytanie, bo tak naprawdę poświęcony Januszowi Korczakowi. Natomiast ważne jest również to, kto nas w tym tygodniu odwiedził.
Tak, odwiedził nas dr Marek Michalak, były, aczkolwiek niektórzy twierdzą, że jedyny rzecznik praw dziecka, działający bardzo aktywnie. Ja może parę rzeczy o panu Marku Michalaku powiem. To jest polski pedagog specjalny, działacz społeczny, doktor nauk społecznych, kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia imienia Janusza Korczaka, więc jeśli o Korczaku, to na pewno do niego uderzać warto. I to zrobiliśmy i za chwilę zaprosimy was na tą rozmowę.
Pan Marek Michalak jest zresztą z nami związany na dłużej, prawda? On już kiedyś coś dla nas bardzo ważnego zrobił.
Tak, 3 lata temu, kiedy startowaliśmy z akcją Zadaję z sensem, zwróciliśmy się do ówczesnego rzecznika praw dziecka, czyli właśnie pana Marka Michalaka, o to, żeby objął naszą akcję swoim patronatem i tak też się stało. Byliśmy z tego bardzo dumni. Pan Marek Michalak był też osobą, która wyszła z pomysłem ogłoszenia roku 2012 rokiem Janusza Korczaka i to był też taki rok, od którego faktycznie wiele szkół imienia Janusza Korczaka zainteresowało się postacią swojego patrona głębiej, zaczęło zgłębiać te idee, którym Korczak był głosicielem. Tak było między innymi z moją szkołą z piątym liceum imienia Janusza Korczaka w Tarnowie.
Marcin, zrobimy dzisiaj tak, że teraz posłuchamy sobie nagrania, a po nagraniu jeszcze wrócimy do kapsuły czasu i powiemy, kto dostanie tą ekstra książkę, którą mieliśmy rozlosować wśród tych naszych czytelników, którzy miło o nas napisali na iTunesach i na Facebooku. Więc teraz zapraszamy na rozmowę.
Przede wszystkim chcieliśmy bardzo podziękować za objęcie patronatem akcji Zadaję z sensem parę lat temu, kiedy z tą akcją startowaliśmy. Wtedy pan był rzecznikiem praw dziecka i byliśmy bardzo zaszczyceni i też mam nadzieję, że ten patronat przyczynił się do popularyzacji tej akcji. Czy takie akcje jak Zadaję z sensem mają sens teraz, kiedy generalnie no...
Jest jak jest.
Nie wiem, no jest jak jest, uczniowie pracują w domach, więc te prace domowe to praktycznie jest ich codzienność 24 godziny na dobę.
Znaczy ja myślę, że każde działanie, które podejmujemy, każda aktywność powinna mieć sens. I podejmowanie w tym kierunku jakichkolwiek inicjatyw, a prace domowe są czymś, co, nad czym się pochylamy przecież już od wielu lat. Jedni je kwestionują w całości, drudzy zachęcają, żeby absolutnie było ich więcej. Ja apeluję o tym, żeby no jednak umiar zastosować i pamiętać o tym, że młody człowiek poza szkołą też ma życie. I ono jest niejednokrotnie dużo bardziej istotne i ważne i nie można mu zabierać tego, co daje mu poczucie szczęścia. Dlatego ten umiar ma sens, tak? I tego typu akcja, ona wcześniej była bardzo ważna, ale ona dzisiaj jest też bardzo ważna, bo przecież też obserwujemy. Do mnie nadal przychodzi dużo aktywności od młodych ludzi, listów, messengerów, wpisów, którzy... No na szczęście nie na wszystko się godzą, bo ja jednak też namawiam do tego, żeby te swoje przemyślenia uzewnętrzniać i młodzi mają do tego prawo. I ja wiem, że to zaburza czasami nasz poukładany wedle naszych racji świat dorosłych, ale w tym świecie żyją dzieci. I to nie jest tak, że oni są gośćmi, tylko oni są gospodarzami. I my wchodzimy często z butami w ich świat i nie powinniśmy go zaburzać. Te dwa światy, i świat dorosłych i dzieci, one powinny się przenikać i jedni i drudzy powinni czuć się tymi wyczekiwanymi osobami w jednej i w drugiej rzeczywistości. A czasami tak nie jest. Czasami młodzi ludzie mają poczucie bycia intruzem, bo wchodzą na teren nauczyciela, na teren rodzica, na teren urzędnika, na teren polityka, kogokolwiek. Zresztą widzimy to na co dzień, tak? Obserwując słowa krytyki, że młodzi ludzie ośmielili się zabrać głos w jakiejś sprawie. Ja abstrahuję od formy, bo formy też trzeba się nauczyć, ale ważne jest, żeby mieć to poczucie podmiotowości, poczucie sprawczości. No przecież takich chcemy w przyszłości ich, którzy będą brali odpowiedzialność za rzeczywistość nie tylko swoją, a innych. I w tym słowie odpowiedzialność kryje się naprawdę bardzo wiele i tego z jednej strony chcemy uczyć młodych, a z drugiej strony sami często nie potrafimy. Ciężko uczyć czegoś, czego się nie potrafi.
Na ile Rzecznik Praw Dziecka Pana zdaniem powinien, jak powinien zadbać o dzieci w tym momencie? Co jest teraz wrażliwe i na co my, nauczyciele, którzy na co dzień spotykamy się właśnie w tych okienkach z uczniami, powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, żeby im nie zrobić krzywdy?
Rzecznik Praw Dziecka jest instytucją konstytucyjną powołaną przede wszystkim dla dzieci, stojącą na straży ich praw, ich interesów. I nawet jeśli jest to pod prąd, a rzecznik zazwyczaj idzie pod prąd. Rzecznik z natury jest w opozycji. Nie mówię o tej politycznej opozycji, tylko tej opozycji do pewnych wdrażanych działań, bo nigdy władza nie da tyle, ile powinna dać, tak? Żeby wszystko było w 100% rozwiązane, więc niewątpliwie powinien być razem z dziećmi. One powinny mieć tego pełną świadomość. Powinien być osobą rozpoznawalną i osobą, która instytucją, osobą, bo to jest urząd autorski, która budzi zaufanie młodego człowieka i on wie, że jak sytuacja jest trudna, to jest w tym kraju ktoś taki, do kogo mogą się zwrócić i na pewno nie zostanie jego prośba zbagatelizowana. Nawet jeśli ten problem dotyczy jego relacji rodzinnych, jego relacji szkolnych, jego relacji podwórkowych. Tak? Stąd całe instrumentarium od telefonu zaufania, który założyłem w 2008 roku, przez możliwość poczty mailowej, poczty tradycyjnej, dzwonienia. No teraz jest trochę gorzej ze spotkaniami, ale na przykład ja co mógłbym zauważyć i zaproponować, to spotkania z dziećmi. To jest to, co zrobiła na przykład pani premier Norwegii, która organizowała dla dzieci konferencje prasowe i odpowiadała tyle godzin, ile młodzi ludzie chcieli zadawać pytania. To był początek pandemii. Ona to powtórzyła chyba jeszcze raz czy dwa. Chyba w Nowej Zelandii też była taka sytuacja, że najwyższa osoba w państwie pochyliła się nad prawami dziecięcymi. Tak, ale co jest w tym istotne? Młodym ludziom też jest potrzebne możliwość odpowiedzi na ich pytania. To nie zawsze są takie pytania jak nas, dorosłych. Jeśli my mamy czasami problem z uzyskaniem odpowiedzi, to proszę sobie wyobrazić, jak w tym wszystkim czuje się młody człowiek. I myślę, że jeśli tego nie robi premier, jeśli tego nie robi prezydent, to na pewno w kraju, w którym jest instytucja Rzecznika Praw Dziecka, powinna być w pełni dostępna, szczególnie w tym takim istotnym czasie dla młodych ludzi.
A co konkretnie rzecznik w tym momencie mógłby powiedzieć nauczycielom, tak? To znaczy wyobraźmy sobie, że taką sytuację hipotetyczną, czysto, że rzecznik budzi się, zauważa, że ma dostępną możliwość skierowania swojego głosu do nauczycieli, na przykład za pomocą webinariów różnego rodzaju, i mówi do nauczycieli co? Co powinien powiedzieć?
Znaczy, z jednej strony upowszechnia to, co jest z pozycji Urzędu Rzecznika najistotniejsze, czyli prawa dziecka, rozkładając je na czynniki pierwsze, analizując na bazie, rzecznik ma bardzo prostą sytuację, żeby przygotować tego typu wystąpienie, ponieważ każdego dnia dostaje mnóstwo próśb o pomoc, mnóstwo zgłoszeń, przypadków z życia. Na bazie tych case'ów wystarczy tylko je omawiać oczywiście w prawo dzieckowy sposób, tak, żeby no, nie pochwalać tego, co jest niedobre i przeciwstawiać się zachowaniom destrukcyjnym wobec dzieci, bo można więcej szkody narobić, lepiej nieraz milczeć, ale jeśli już idziemy w kierunku rozmowy, to z jednej strony pokazuję, z czym do mnie przychodzą dzieci, jakie mają problemy, omawiam te problemy, uogólniam te problemy, bo jeśli się okazuje, że jednego dnia wpływa 5 próśb w tym samym temacie, drugiego 10, następnego 15, to już można powiedzieć, że problem się powtarza i coś się dzieje niedobrego. Jeśli to dotyczy szkoły i tych relacji uczeń-nauczyciel, to warto o tym nauczycielom powiedzieć. Tak? Ja jestem zwolennikiem tego, że nawet tą najtrudniejszą prawdę trzeba drugiej stronie powiedzieć, bo nie wychodzę z założenia, że druga strona chce komuś zaszkodzić. Bardzo często, i to też o tym mówił Korczak, jeśli człowiek popełniał błąd, to popełniał dlatego, że nie wiedział, tak? Bo że nie dostał informacji zwrotnej, że ktoś mu nie uświadomił pewnych rzeczy, więc warto jest pokazać z tej strony, ale z drugiej strony rolą rzecznika jest także wysłuchać środowiska nauczycielskiego. To jest ważne środowisko, to są ludzie, którzy na co dzień spotykają się z dziesiątkami, setkami dzieci. Też mają swoje obserwacje, widzą, co działa, co nie działa. To jest dla mnie zawsze to było środowisko bardzo inspirujące, jeśli chodzi o wykorzystanie tej wiedzy do późniejszych wystąpień generalnych, szczególnie do ministra edukacji, ale także ministra zdrowia, pracy czy sprawiedliwości, wnoszących o zmianę przepisów, o wskazanie tego, co nie działa. Środowisko nauczycieli, ale rodziców i dzieci było dla mnie kluczowym środowiskiem, kiedy oceniałem najpierw próbę, a później już efekty wprowadzenia tej ostatniej reformy edukacyjnej, którą ja oceniłem bardzo krytycznie i nie mam dzisiaj satysfakcji mówiąc, a nie mówiłem, a nie przestrzegałem, a przecież tak się stało, tak? Bo wolałbym jednak mylić się w tamtej sytuacji, ale popierałem też te swoje wywody, bo nie mam panaceum na wiedzę, popierałem no, jednak przemyśleniami, doświadczeniami z terenu. To jest ważne, na tym polega społeczeństwo obywatelskie, że nie zza warszawskiego biurka podejmujemy decyzje bez wcześniejszej konsultacji, tylko mimo wszystko wsłuchujemy się w głos tych, którzy no, na co dzień są poddani tym regulacjom, które proponujemy albo które są. I co jest też ważne, i to jest rola rzecznika, analizować przepisy, analizować regulacje i na bieżąco wnosić o ich zmianę. Bo można się pomylić, każdy człowiek popełnia błąd. Grzechem jest tkwić w błędzie i na siłę udowadniać, że coś działa, mimo tego, że wszyscy widzą, że nie działa. Lepiej jest mimo wszystko powiedzieć sorry, pomyliłem się, wycofuję, zróbmy z tego coś, co będzie korzystne dla każdej ze stron, która jest podmiotem tych oddziaływań. Ja myślę, że w takim okresie pandemii rola takich instytucji jak Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Pacjenta jest szczególnie ważna i szczególnie istotna. Proszę zobaczyć z perspektywy nawet prawo dzieckowej. Przecież część dzieci zniknęło z systemu, nie uczestniczy w zajęciach. Dzisiaj jest trochę inna sytuacja, bo mimo tych rygorów zewnętrznych my bardziej racjonalnie podchodzimy do sytuacji, w której jesteśmy, ale przecież rok temu, kiedy wszyscy zamknęli się w domach, nie wiedzieli, czy wychylenie nosa to już jest śmierć, czy jeszcze nie. I wtedy do mnie też wielu nauczycieli pisało, dzwoniło, co mam zrobić, kiedy znika mi uczeń, ja do niego nie mogę się dostać, nie przychodzi na lekcję, nie odbiera telefonu, a mnie nie wolno do niego pójść, tak? I no moja porada w takiej sytuacji jest zawsze jedna. Lepiej jest dwa, trzy razy sprawdzić i się pomylić, że nie doszło do sytuacji niewłaściwej, niż zaniechać i nie sprawdzić i się okaże, że zakatowano kolejne dziecko. Więc ja radziłem, żeby no wykonać ten telefon, to zgłoszenie do służb temu dedykowanych, czyli przede wszystkim policji. Ale przecież też zdarzały się sytuacje, kiedy policja mówiła, ale no ja nie, my nie będziemy jeździć pod każde nauczycielskie zgłoszenie. To nie jest, my nie mamy też na to czasu, a poza tym jest pandemia. No i gdzieś ktoś zostaje z problemem, nierozwiązanym problemem. Czy to nie jest sytuacja dla organu kontroli państwa, jakim jest Rzecznik Praw Dziecka? Kto ma przypomnieć policjantowi, pracownikowi socjalnemu, nauczycielowi, innemu ministrowi, co powinien zrobić i jak powinien wykonywać swoje obowiązki, a jeśli tego nie robi i uporczywie odmawia, wystąpić o postępowanie dyscyplinarne, zmusić do właściwego działania, no właśnie dla dobra dzieci.
Zastanawialiśmy się, czy wzorem szkół no takich z wyraźną filozofią pedagogiczną, szkoła Montessori czy Freinetowska i tego typu szkoły. Czy były kiedykolwiek podejmowane takie wysiłki, żeby stworzyć szkoły, które będą miały w sobie myśl Korczaka?
Znaczy, te szkoły też są. To popatrzmy, że w Polsce jest ponad 400 placówek noszących imię Korczaka. Oczywiście samo imię to za mało. Choć ja muszę powiedzieć, po szkołach, które noszą imię Kawalerów Orderu Uśmiechu, że ono jednak, ich jest 60 parę i ja je wszystkie znam, że ono bardzo zobowiązuje i one faktycznie są inne w rzeczywistości. One mają to poczucie realizowania tej misji przede wszystkim takiej społecznikowskiej, jaką narzuca patron. I przy szkołach korczakowskich jest bardzo często też tak. Bo nie wypada w szkole Korczaka nie szanować dziecka. Jeśli dochodzi do takiej sytuacji, to ta interwencja może być ostrzejsza i może być nawet bardzo medialna, tak? Bo tutaj jest do kogo się odwołać. Macie swój autorytet, macie swojego patrona, warto by było uszanować jego wskazania, które zostawił i które są powszechnie znane, bo przy tych, nie umniejszając innych, to jednak w naszej rzeczywistości są troszkę mniej znane. Korczak i te jego takie podstawowe wskazania w większości jest rozpoznawalny. Pan pewnie nawiązuje do tego, żeby to były szkoły takie idące programem, opracowanym programem Korczaka, ale nie ma takiego programu. To tak też musimy popatrzeć. Ja pamiętam, kiedyś brałem udział w takich warsztatach korczakowskich. Przyjechali przedstawiciele chyba 40 państw i w murach Akademii Pedagogiki Specjalnej jednym z punktów ich spotkań było spotkanie ze mną jako z rzecznikiem. I tam padło pytanie właśnie takie mocno korczakowskie od pedagogów. To była naukowa półka pedagogiczna z Iranu. Zapytali mnie o właśnie program korczakowski, gdzie można go dostać. Im się wydawało, że to jest tak jak scenariusze zajęć, że dostaną takiego gotowca i wedle tego gotowca będą realizować myśl Korczaka. Nie ma takiego programu. Korczak napisał bardzo dużo, ale on nie narzucił swojej myśli.
Nie dał takiego przepisu franczyzy, przepraszam.
Tak to on raczej w swoich przekazach pobudza do myślenia, do kreatywności. Raczej bardziej oddziaływuje na naszą filozofię, żeby od podstaw zrozumieć tego młodego człowieka, niż udziela takich konkretnych wskazówek, chociaż też pokazuje, czym jest demokracja, jakie są ważne elementy przez gazetkę, czy przez sąd koleżeński, bo on wskazuje chociażby, jak sprawiedliwość wymierzać, żeby nie naruszać praw drugiego człowieka, tak? Ale on nie mówi, że tak trzeba, że tak musi być, albo jak tak się stanie, to ty zrób tak, a jak tak się stanie, to zrób tak, bo Korczak też bardzo mocno w tym całej takiej uspołecznieniu, ale on stawia na indywidualność. Jednak
każdy... W tym jest taki indywidualny, z tego co pan, przepraszam, że przerwałem, ale z tego co pan mówi, to jest taki właśnie intuicyjny duch, którego trzeba wyczuć i inaczej się nie da.
Nie da się inaczej. To znaczy Korczakiem nie da się pracować, jeśli się go trochę nie poczyta, trochę nie praktykuje, nie sprawdzi w rzeczywistości. Ja parę lat temu takie ukułem sobie powiedzenie, że Korczakiem trzeba nauczyć się myśleć. Nawet założyłem na Facebooku taką grupę Myśląc Korczakiem. Dzisiaj dodałbym do tego, bo to jest myśleć, to jest jedno, ale drugie to i działać Korczakiem, tak? Żebyśmy znowu nie zostali, bo Korczak nie był tylko teoretykiem, on był wybitnym teoretykiem, to nie ulega wątpliwości, ale on nie stworzył pedagogiki, tylko pedagogię. On był jednak bardzo, ta jego teoria była oparta na praktyce. On kupę godzin spędzał i to i w dzień i w nocy na zapisywaniu swoich obserwacji. On te dzieci codziennie mierzył, ważył, zapisywał nawet sprawy dotyczące wesz i świeżba, bo nie wiadomo było, czy w którym momencie to nie będzie potrzebne. To jest taka trochę szkoła Heleny Radlińskiej, gdzie wszystko jest ważne i trzeba to zapisać, bo pamięć jest ulotna, a być może jutro, pojutrze do tego trzeba będzie wrócić. Dlaczego Korczak to robił? Bo też zauważmy, Korczak pedagogiem był tylko z zamiłowania. Korczak z wykształcenia był lekarzem. Lekarz nie powinien bujać w obłokach. Lekarz powinien stąpać po ziemi, obserwować wszystkie symptomy i nie wyciągać wniosku, bo ktoś ma gorączkę, to na pewno to jest grypa. No nie. Jeśli do tej gorączki dochodzi jeszcze coś i jeszcze coś i jeszcze coś, to być może prawdopodobnie to jest grypa. Pedagodzy sobie bardziej szafują jednak swoimi spostrzeżeniami. Często niestety etykietują dzieciaki, które przez lata nie mogą z siebie zdjąć tej etykiety. Korczak tego nie robił. Korczak bardzo starannie analizował sytuację każdego dziecka i w każdej sytuacji potrafił też zmienić zdanie. Uznać, że nie miałem racji, pomyliłem się. To jest chyba to myślenie bardziej medyczne, tak, które wniósł do pedagogiki. To jest nam na pewno bardzo potrzebne, bo to jest, człowiek ma prawo popełnić błąd, kiedy się z niego wycofuje, kiedy za niego żałuje, powinniśmy o tym zapomnieć. Nie przez cały okres edukacji przypominać, bo ty kiedyś wybiłeś szybę w łazience. Było, minęło. Człowiek w życiu popełnia większe przewinienia. Zresztą jednym z celów podziału szkoły na podstawówkę, gimnazjum i dalej było też to, żeby dać tą czystą kartę, żeby ten młody człowiek na tym następnym, znaczy mógł skończyć z pewnym etapem i zacząć też następny. I to jest ważne, bo proszę też popatrzeć, jak my w naszej rzeczywistości dzisiaj nie potrafimy odciąć się od czegoś, co było. Było trudno. Jeśli ktoś mówi, przepraszam, pomyliłem się, należy uznać to za niebyłe i iść do przodu. Nie da się budować rzeczywistości przyszłości, tylko w kółko przypominając, a bo ty kiedyś zjadłeś mi kanapkę na długiej przerwie.
Proszę jeszcze tylko tak na koniec, bo zaczęliśmy od cytatów różnych, nie tylko korczakowskich. Ma pan swój ulubiony cytat z Korczaka?
Oj, wiele ich mam, tak? Ale no, na potrzeby dzisiejszego spotkania to myślę, że to ten nauczycielsko-wychowawczy cytat tak najbardziej pasuje. Ja nawet sobie go, wiedząc o czym będziemy rozmawiać, przygotowałem, żeby nie pomylić, bo to nie chodzi o interpretowanie Korczaka, tylko jednak przywołanie. Ale Korczak właśnie w Jak kochać dziecko pisał, że wychowawca, który nie wtłacza, a wyzwala, nie ciągnie, a wznosi, nie ugniata, a kształtuje, nie dyktuje, a uczy, nie żąda, a zapytuje, przeżyje wraz z dzieckiem wiele natchnionych chwil. Łzawym wzrokiem nieraz patrzeć będzie na walkę anioła z szatanem, gdzie biały anioł triumf odnosi. Myślę, że to ważne takie słowa na co dzień, pokazujące, otwierające i nakazujące. Chociaż Korczak w modlitwie dla wychowawcy, bo polecam też modlitwy Korczaka, one są troszkę może mniej znane, ale tam jest wiele ważnych myśli. Korczak też nie mówi, że dzieci nie mają mieć trudów życia, że pod kloszem trzeba je trzymać. On mówi, nie najprostszą prowadź ich drogą, ale najpiękniejszą.
Bardzo dziękujemy panu, to naprawdę to miałem dobrego nosa, żeby zadać to pytanie, czy tak jestem z siebie trochę dumny.
No i jesteśmy po rozmowie.
Jak to zwykle, po rozmowie.
Tak, ja zadam ci takie pytanie.
No zadaj mi pytanie.
Czy Rzecznik Praw Dziecka w Polsce to jest organ, który obecnie działa?
Teoretycznie się mnie pytasz, czy praktycznie? No teoretycznie oczywiście działa. No, uczę WOS-u, więc wiem, że działa i jest nawet...
Znaczy istnieje, może pytanie, istnieje, czy działa, tak, czy znaczy, istnieje? Może
no właśnie, znaczy ja nie wiem, wiesz, no w moim przekonaniu Rzecznik Praw Dziecka powinien pamiętać o tym, że jakby jego najważniejszym obowiązkiem jest to, żeby dbać o dzieci w tych tak bardzo dla nich trudnych czasach. Ja mam wrażenie, że nie mamy teraz Rzecznika Praw Dziecka, który naprawdę wymyśla niestworzone rzeczy. No, dla mnie fakt taki, że jedyne z czego go pamiętam, to, żeby wystawiać o ocenę wyżej po zakończeniu poprzedniego roku szkolnego, pokazuje tylko i wyłącznie to, że pan rzecznik w ogóle nie rozumie, co się obecnie dzieje. I jeżeli on myśli...
I to jest chyba jego jedyna aktywność od mniej więcej roku. Ja teraz patrzę też na stronę Rzecznika Praw Dziecka, która składa się z takich kafelek i szczerze mówiąc to nie za bardzo z tych kafelek cokolwiek wynika.
Ja go pamiętam z tej oceny. Pamiętam również z tego, że zarzucił naszemu rozmówcy fakt, że nie do końca dobrze zajmował się niektórymi sprawami związanymi z wykorzystaniem seksualnym dzieci w Sopocie. Była taka jakaś znana afera. I to w zasadzie jest wszystko. A teraz jeszcze na koniec poprosimy was wszystkich o uwagę, dlatego że mamy jeszcze jedną książkę Jarka Szulskiego do rozdania.
Tak, właśnie przed chwileczką przeprowadziliśmy losowanie spośród osób, które napisały nam recenzję na iTunes albo recenzję naszego fanpage'a na Facebooku. I okazało się, że wygrała książkę Jarka Szulskiego pod tytułem Ja nauczyciel z Polski, czy nauczyciel z Polski, przepraszam.
Jagoda Bogaczewicz.
Więc Jagodo, gratulujemy, skontaktujemy się z tobą i wydawnictwo prześle ten egzemplarz książki, podobnie jak to jest z dwoma osobami, które wygrały tę książkę w poprzednim odcinku. Ale jeszcze o Korczaku nie powiedzieliśmy trochę. Jak myślisz, bo jak słuchałem o tym właśnie, dlaczego to nie jest tak prosto z tą pedagogiką czy pedagogią korczakowską, że to nie da się zrobić z tego tak franczyzny jak z Montessori, szkół frenetowskich czy innych, to przyszło mi do głowy, że może to jest też tak, że Korczak zajmował się właśnie wychowaniem, a nie przekazywaniem informacji i teoriami uczenia się. I to może być taki jakiś, jakby to powiedzieć, taka przyczyna tego, że szkoły teraz prześcigają się w tym, która jest skuteczniejsza w przygotowywaniu albo do kompetencji przyszłości, albo do testów, egzaminów, która znajduje się na którym miejscu w rankingu perspektyw. A Korczak był wychowawcą z zamiłowania, tak jak mówił Marek Michalak, ale był wychowawcą. A to wychowanie teraz jest trochę gdzieś tam na kolejnym miejscu.
Nie wiem, czy tak jest, wiesz, bo jednak Montessori, szkoły Montessori czy inne szkoły wyraźnie zwracają uwagę na wychowanie. Ja myślę, że jakby sprawa jest troszeczkę inna, to znaczy Korczak nie daje takiego know-how w jaki sposób taką szkołę zorganizować, jak mają wyglądać tablice i czy można używać takich narzędzi, a nie innych. Korczak generalnie posługuje się kompletnie, jakby działa na zupełnie innym obszarze. Korczaka trzeba poczuć, a nie daje takiej wiesz, takiej instrukcji, mam, nie mam, muszę mieć, nie muszę mieć.
Jeżeli jesteście nauczycielami pracującymi w szkole imienia Janusza Korczaka, których jest ponad 400, tak jak mówił pan Michalak, albo jeżeli jesteście nauczycielami i pracujecie w szkole imienia kawalerów Orderu Uśmiechu, to zgłoście się do nas, napiszcie o tym, dlaczego wasza szkoła, czy może w jaki sposób wasza szkoła jest inna od pozostałych i w jaki sposób wciela te idee korczakowskie, czy idee związane z waszym patronem w życie. Strasznie jesteśmy ciekawi waszych opinii.
Czym się różni szkoła korczakowska od niekorczakowskiej? Dobrze, Marcin, nagrywamy ten wstęp i zakończenie między jednym moim online'em a drugim, więc będę musiał zwiewać. Bardzo ci dziękuję za zaproszenie pana Marka Michalaka, bo to dzięki tobie on do nas przyszedł. W przyszłym tygodniu, nie, za dwa tygodnie będzie z nami koleżanka moja po fachu. Jak ona się przedstawia w internecie?
To jest babka od histy, czyli Agnieszka Jankowiak-Majk. To jest nie tylko nauczycielka historii wspaniała z Poznania, ale też tegoroczna laureatka nagrody imienia Heleny Sendlerowej. Więc będziemy rozmawiali zapewne i o historii, i o wizerunku nauczyciela w internecie, i o tym, jak ona sobie radzi w edukacji zdalnej. Mhm. To za dwa tygodnie.
Dziękuję ci bardzo za ten odcinek i do widzenia.
Do widzenia. A ja wy jak zwykle szerujcie ten odcinek, lajkujcie, recenzujcie. Na tym, na to liczymy. I no, ja pierniczę.
Cześć.
Nie, no pa. Hej, na razie.